Ciekawe eksperymenty, wynalazki, nowe odkrycia. Ludzie nauki i ich pracownie. Na naukowy podwieczorek zaprasza Paulina Zaręba.
To dziedzina, która bada najpotężniejsze i najbardziej energetyczne zjawiska we wszechświecie. Dostarcza kluczowych informacji o powstawaniu gwiazd, czarnych dziur, a nawet materii ciemnej. W tym odcinku Astronomii Gamma porozmawiam z magister Jowitą Borowską-Naguszewską, doktorantką Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie, popularyzatorką astrofizyki. Cześć.
Cześć, dzień dobry.
Zanim przejdziemy do tego wszystkiego, co jest związane z czarnymi dziurami, materią ciemną i tak dalej, trzeba chyba wyjaśnić, czym jest w ogóle dziedzina astronomii gamma i z czym się wiąże.
To może zacznijmy od tego, co to właściwie jest promieniowanie gamma. Promieniowanie gamma to fala elektromagnetyczna, czy też fotony. I fale elektromagnetyczne są wokół nas, na przykład światło widzialne, które odbieramy naszymi oczami, to też rodzaj fali elektromagnetycznej. I jeśli scharakteryzujemy je pod względem na przykład długości fali, to światło widzialne plasuje się gdzieś po środku. Najdłuższe są fale radiowe, które sięgają kilku kilometrów, są tak duże jak budynki, a najkrótsze i najbardziej energetyczne są fale promieniowania gamma. Są mniejsze niż jądra atomów. Czyli tutaj długość fali jest odwrotnie proporcjonalna do energii. Najdłuższe fale niosą najmniej energii ze sobą, a najkrótsze najwięcej. I to jest właśnie promieniowanie gamma.
Mm-hmm. I tutaj powiedziałaś o świetle widzialnym. Właściwości promieniowania gamma mają tą wyższą energię niż światło widzialne.
Dokładnie. Jakby fala elektromagnetyczna odpowiadająca promieniowaniu gamma przenosi dużo większą energię niż światło widzialne.
Spotkałam się z czymś takim jak przyspieszanie cząsteczek. Mm-hmm. Co to znaczy?
Astronomia gamma jest taką dziedziną, która wchodzi w skład astrofizyki cząstek elementarnych, czyli chcemy badać cząstki elementarne, najmniejsze budulce naszego wszechświata i tego, co jest wokół nas, poprzez badanie największych źródeł, jakie są i istnieją we wszechświecie, w których dochodzi właśnie do przyspieszenia cząstek. To działa podobnie jak akceleratory cząstek, które budujemy na Ziemi, ale jest w stanie doprowadzić te cząstki do bardzo wysokich energii, dużo większych niż my jesteśmy w stanie zrobić to na Ziemi. I dlatego jest to bardzo ciekawe, żeby je badać. Niestety takie promieniowanie, tutaj mówimy o promieniowaniu kosmicznym, czyli te naładowane elektrycznie cząstki, nie podróżują w linii prostej od tych źródeł we wszechświecie do nas, do obserwatora, więc nie jesteśmy w stanie studiować tych źródeł poprzez obserwację promieniowania kosmicznego, ale w wyniku dalszych reakcji często jest także produkowane promieniowanie gamma, które nie jest naładowane elektrycznie i podróżuje w linii prostej od źródła do obserwatora, więc pośrednio badając promieniowanie gamma dochodzimy do tej wiedzy o właśnie promieniowaniu kosmicznym.
I mówisz, że to jest interesujące, jeżeli chodzi o badania. No na pewno brzmi kosmicznie. I powiedz, jak to się bada, po pierwsze. Po drugie, dlaczego warto to badać i przede wszystkim, co nam to daje jako ludziom ludzkości?
Dlaczego chcemy to badać? Właśnie po to, żeby dochodzić do tych najwyższych energii, uczyć się o ekstremalnych zjawiskach we wszechświecie. Zawsze chcemy jako ludzie zobaczyć to, co najbardziej energetyczne, największe, najpotężniejsze. Druga sprawa to właśnie badania promieniowania kosmicznego, które jest wokół nas, wpływa na nasze życie, jonizuje powietrze. Trzecia sprawa to jest dochodzenie do takich zjawisk w fizyce, które nie do końca są jasne, jak na przykład badanie ciemnej materii, które już wspomniałaś. Kiedy dwie cząstki ciemnej materii w niektórych modelach się spotykają, dochodzi do anihilacji i produkcji promieniowania gamma, czyli tutaj promieniowanie gamma także może nam posłużyć pośrednio jako taki nośnik informacji o ciemnej materii. I teraz też wspomniałaś, jak w ogóle wykrywać promieniowanie gamma, to mamy kilka opcji. Możemy wysłać satelitę w kosmos i korzystamy z takiego satelity o nazwie Fermi, który jest satelitą NASA i działa od 15 lat. Niestety taki detektor ma ograniczoną powierzchnię w kosmosie i może obserwować promieniowanie gamma tylko do pewnego poziomu energii. Jeśli chcemy obserwować promieniowanie gamma o wyższej energii, którego jest trochę mniej, potrzebujemy zbudować większy detektor. I wtedy taki detektor musimy już umiejscowić na Ziemi. Jest jednak mały szkopuł, ponieważ atmosfera Ziemi pochłania promieniowanie gamma, więc ono nie dociera do nas, co jest dobre i złe, jeśli chce się badać promieniowanie gamma. Ale okazuje się, że możemy też wykorzystać atmosferę jako nasz detektor. Więc jeśli promieniowanie gamma wpadnie w atmosferę, reaguje z cząsteczkami w atmosferze, jak tlen i azot, i w wyniku tych reakcji powstaje kaskada naładowanych elektrycznie cząstek, a sam promień gamma stopniowo wytraca swoją energię. I teraz ta kaskada naładowanych elektrycznie cząstek, jak elektrony, rozwija się w atmosferze i tworzy tak zwany pęk atmosferyczny. Ten pęk atmosferyczny, to tak jak już powiedziałam, bardzo szybko poruszające się elektrony, niekiedy szybciej niż lokalna prędkość światła. Kiedy to się dzieje, to obserwujemy tak zwany efekt Cherenkowa. Czyli jest to bardzo jasny i bardzo szybki błysk niebieskiego światła, którego nasze oczy nie są w stanie zarejestrować, ale kamery teleskopów są. I teraz to, co robimy, to postawienie kilku teleskopów, na przykład na planie kwadratu, które będą obserwować jeden pęk atmosferyczny z kilku stron. I dzięki temu, to się nazywa technika stereoskopowa, jesteśmy w stanie określić, z jakiego kierunku wpadł ten oryginalny promień gamma w atmosferę, a także określić jego energię.
Dużo działań.
Dużo.
Jak się w tym nie pogubić?
Etapami wszystko robimy. Także w eksperymencie, w którym pracuję, HES, każdy jest odpowiedzialny za pewien etap analizy danych. Są też ludzie odpowiedzialni za sam instrument, za obserwacje, więc każdy jest częścią tej dużej machiny, która ostatecznie ma na celu scharakteryzowanie tych wysokoenergetycznych źródeł w kosmosie.
Powiedz jeszcze, zanim przejdziemy właśnie do tego, o czym mówisz, o HES-ie, do tych wyjaśnień, bo poruszyłam kilka w zapowiedzi tematów, powiedziałam o kilku zjawiskach i tutaj właśnie obserwuje się te promieniowania przy takich największych zjawiskach w kosmosie, które występują, takie jak na przykład wybuchy supernowych, aktywność czarnych dziur supermasywnych albo kolizje gwiazd neutronowych. Co to wszystko oznacza, czym jest?
Są to systemy, w których cząstki są efektywnie przyspieszane. Tu już nie polegamy na takich termicznych procesach, jak na przykład świecące gwiazdy, tylko na zderzeniach ogromnych ilości gazu ze sobą, czyli wszystkie te takie bardzo ekstremalne zjawiska. W przykładzie, który podałaś, supermasywne czarne dziury, to są aktywne centra galaktyk, gdzie mamy supermasywną czarną dziurę otoczoną obłokiem wirującego gazu, który jest pochłaniany. W przypadku supernowych na przykład, o których może jeszcze potem opowiem, bo to jest mój temat zainteresowań, także dochodzi do zderzeń tego materiału z supernowej, z otaczającym gazem. Są także pulsary, czyli szybko obracające się gwiazdy neutronowe. Są gromady gwiazd, są nowe, czyli także układy podwójne, w których jedna gwiazda pobiera materiał od drugiej i kiedy zostanie przekroczona pewna masa krytyczna, dochodzi do wybuchu na jej powierzchni, co też możemy obserwować. Są rozbłyski gamma, które do końca nie wiemy, czym są, ale jedną z opcji są właśnie połączenia gwiazd neutronowych, to o czym wspomniałaś, drugą są supernowe. Najbardziej energetyczne, najbardziej ekstremalne systemy w kosmosie.
Jesteś popularyzatorką astrofizyki i robisz to także poprzez Instagrama. Weszłam, zobaczyłam profil astrofizyczka i tam właśnie widziałam taki post, rolkę w zasadzie, gdzie była masa monitorów, te wielkie, ogromne teleskopy i te wszystkie maszyny, to jest bardzo fascynujące i to jest niezwykłe, że możemy po prostu wejść na ten twój profil i to zobaczyć. Mhm. Czy rzeczywiście ludzi to interesuje, którzy nie są związani z nauką i jak patrzysz na tą popularyzację?
Ja zawsze studiowałam za granicą, moje studia i licencjackie, i magisterskie były na uczelni w Oslo. Potem przeniosłam się do Berlina na doktorat i bardzo chciałam mieć takie połączenie z ludźmi w Polsce i zacząć właśnie tego Instagrama po polsku. I też jak szukałam źródeł z tej dziedziny, zwłaszcza z astrofizyki cząstek elementarnych i ogólnie z astrofizyki, nie ma aż tak dużo źródeł w języku polskim, więc pomyślałam sobie, że może uda mi się wypełnić tę lukę takim profilem. I zawsze też w takich kontaktach z ludźmi, na przykład u fryzjera, ludzie mówili, że to, co robię, jest bardzo ciekawe i chcieli się trochę więcej dowiedzieć, więc postanowiłam, że taki popularno-naukowy profil na Instagramie może być interesujący i to pomogło mi też nawiązać jakieś kontakty tutaj w Szczecinie z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii, gdzie udało mi się poprowadzić jeden wykład, prelekcję. I to jest bardzo fajne według mnie, że mogę tak powrócić do Szczecina z tą wiedzą, którą zdobyłam gdzie indziej.
Przybliżasz tę dziedzinę i poruszasz tam różne tematy. Między innymi właśnie tak jak wspomniałam o tym HES-ie i tym całym centrum badawczym, ale jeszcze co tam zawierasz albo masz w planie zawrzeć?
Profil jest o teleskopach, bo zawsze zajmowałam się teleskopami i wcześniej też w Oslo pracowałam z teleskopem radiowym SEOMAP, o którym też tam piszę. Jest też o takim codziennym życiu naukowczyni, naukowca i co robimy w biurze, jakie są tradycje związane z pracą w Berlinie na uczelni i też byciu doktorantką, no a także mówię o astrofizyce.
I powiedz trochę o tej pracy, tam też widziałam jeden post o tym, czym się zajmujesz, więc masz ten czas podzielony na trzy części i taka praca dydaktyczna, ale właśnie zarówno praktyczna.
Tak, to na co dzień, tak jak już wcześniej wspomniałam, moim głównym źródłem zainteresowań są supernowe, czyli są to gwiazdy, które pod koniec swojego życia tracą stabilność. Normalnie gwiazda jest utrzymywana dzięki temu, że zachodzą w niej reakcje jądrowe, które utrzymują ciśnienie odśrodkowe i walczą z grawitacją, która chce zapaść gwiazdę. Ale kiedy to paliwo jądrowe się wyczerpuje, grawitacja wygrywa, gwiazda się zapada i dochodzi do ogromnego wybuchu, który możemy obserwować i na przykład teleskopy, które patrzą na światło widzialne, teleskopy optyczne, wykrywają takie supernowe. Ja monitoruję te dane i sprawdzam, czy odpowiedni kandydat do naszych obserwacji teleskopami, które obserwują promieniowanie gamma, się nadarzy. Sprawdzam dystans, sprawdzam, czy w ogóle z tego miejsca na Ziemi, gdzie są nasze teleskopy, możemy zobaczyć daną supernową. I wtedy teleskopy są nakierowywane na to źródło. Ja gromadzę te dane, selekcjonuje je i analizuje. Potem porównujemy je do modeli teoretycznych i jesteśmy w stanie nauczyć się o parametrach tego źródła, które wysyłało to promieniowanie. Te supernowe, którymi ja się interesuję, są nieco szczególne. To są ekstremalne supernowe, w których gwiazda traci stabilność jeszcze chwilę przed wybuchem i wyrzuca trochę materiału na zewnątrz, tworzy taki obłok gazu, który właśnie stworzy to środowisko do zderzania się. Czyli jeśli supernowa wybucha, to materiał z supernowej uderza w ten gaz i może przyspieszać cząstki, a w wyniku dalszych reakcji może powstać promieniowanie gamma. I tego chcemy się dowiedzieć dzięki mojej pracy. Ale tak jak wspomniałaś, są też obserwacje i w moim projekcie jest taka możliwość, żeby udać się na miesiąc do Namibii, gdzie mamy nasze teleskopy i nadzorować pobieranie danych i popracować tam w nocy w czasie obserwacji i to jest bardzo, bardzo ciekawe. To są ogromne maszyny. Teraz mogę więcej o HES powiedzieć.
Tak, oczywiście, to jest ten moment.
HES to jest akronim od High Energy Stereoscopic System. High Energy, bo promieniowanie gamma jest wysokoenergetyczne, a stereoskopik, tak jak wcześniej już wspomniałam, o technice stereoskopowej patrzenia na ten sam pęk atmosferyczny pod wieloma różnymi kątami z wielu różnych teleskopów, ale także HES został nazwany, żeby uhonorować Wiktora Hessa, który był odkrywcą promieniowania kosmicznego i dostał za to Nagrodę Nobla. I to jest dość duży projekt, w którym bierze udział 12 krajów, najwięcej w Niemczech i Francji. Ja jestem po tej stronie niemieckiej, z Uniwersytetu Humboldtów. Teleskopy są umiejscowione w Namibii i to jest bardzo dobre umiejscowienie, bo dwa pozostałe działające obserwatoria w ten sposób, MAGIC i Veritas, są na półkuli północnej, więc dzięki temu, że mamy takie pokrycie na kuli ziemskiej, to możemy dotrzeć do wielu źródeł. Mamy 5 teleskopów, 4 mniejsze. Pierwszy został wybudowany w 2002 roku. Te małe, to i tak nie są małe teleskopy, są 12-metrowe. Po 10 latach, w 2012 roku, został dodany 5. teleskop w samym środku, który jest dużo większy, ma 28 metrów. I dzięki temu, że jest taki duży, jest w stanie zbierać światło z mniej jasnych pęków atmosferycznych i dzięki temu docierać do promieniowania gamma o niższej energii.
Czy coś wam przeszkadza w tej pracy? Jakieś na przykład oświetlenia? Też często się mówi o tym właśnie świetle z miast, które przeszkadza badaczom.
Tak, dokładnie. To obserwatorium jest tak strategicznie umiejscowione na wyżynie z dala od miasta. Najbliższe miasto, wydaje mi się, że to Windhoek, czyli stolica Namibii, 1,5 godziny jazdy. Więc jest to z dala od światła miasta, ale trzeba też uważać na światło latarek i tak dalej. Więc jeśli wychodzimy w pobliże teleskopów, to mamy czerwone latarki skierowane w ziemię, jeśli one pracują. Są to teleskopy optyczne tak naprawdę. Chcą zarejestrować to bardzo słabe niebieskie światło, więc to jest duża przeszkoda. Też jak dochodzi do piorunów, nie możemy obserwować, jeśli księżyc jest w pełni albo w fazie, kiedy widać go dużo na niebie, też nie możemy obserwować, więc nasze cykle obserwacyjne są podzielone na od pełni do pełni, na niecałe 4 tygodnie.
I ty tam jeździsz co jakiś czas? W ogóle ile taki projekt może trwać?
Byłam raz i zazwyczaj doktoranci wybierają się tam raz, chyba że pracują z teleskopami, czyli z kamerami teleskopu, z jakimiś częściami, albo muszą bezpośrednio pracować przy teleskopach. Ja wszystko mogę zdalnie robić dla mojej pracy i analizę danych, i obserwacje. Są tam osoby zatrudnione na stałe, które się tym zajmują, pobieraniem danych i dbaniem o teleskopy na co dzień. Po prostu jedna albo dwie osoby z reszty projektu do nich dołączają na 1 miesiąc. Przez jakiś czas w roku.
I dokładnie twój doktorat co będzie badał? Właśnie tylko te supernowe, te analizy i tak dalej, czy coś jeszcze jest w temacie tej pracy doktorskiej?
Głównie skupiam się właśnie na tych supernowych, ale nie tylko na ich obserwacjach w promieniowaniu gamma, ale też na szukaniu ich efektywnie w danych z teleskopów optycznych. I to są obiekty, które uważamy, że powinny wysyłać promieniowanie gamma, ale wysoki poziom promieniowania gamma nie został jeszcze zaobserwowany z tych obiektów. Dlatego jest to bardzo ciekawe, czego potrzebujemy, jaki zestaw czynników musi mieć dana supernowa, żeby była zauważalna z Ziemi. Promieniowanie gamma też od źródła do obserwatora na Ziemi zostaje pochłonięte, więc taka supernowa nie może się znajdować zbyt daleko. Więc bardzo jesteśmy podekscytowani, jak ona jest blisko. Jest to też szczególny typ supernowych, który jest tylko jakimś procentem całej populacji supernowych we wszechświecie. I trzeba też znaleźć odpowiedni czas. Też modele teoretyczne nie są w stanie nam precyzyjnie powiedzieć, w którym czasie od wybuchu supernowej do jej wygasania najlepiej byłoby obserwować promieniowanie gamma. Mamy jakieś przesłanki, ale nie jesteśmy pewni, więc trzeba ten czas obserwacyjny dobrać odpowiednio, tak żeby rozłożyć go w czasie.
Cała eksploracja kosmosu jest już przez ileś dziesiąt lat, oczywiście występuje, ale wciąż jest to fascynujące i nowe. I tutaj jakieś nowatorskie podejścia w badaniach też są. One się różnią od tych poprzednich, może sztuczna inteligencja, może jakieś nowe technologie są wykorzystywane.
Tak, uczenie maszynowe jest wykorzystywane na pewnych etapach analizy danych. Też takim przeszkadzaczem tutaj w analizie promieniowania gamma jest samo promieniowanie kosmiczne, o którym wspomniałyśmy już wcześniej, ale ono też wchodzi w atmosferę i też powoduje powstanie pęków atmosferycznych. Tylko te pęki atmosferyczne różnią się nieco od promieniowania gamma. Promieniowanie gamma tworzy taki eliptyczny obraz na teleskopie, podczas gdy promieniowanie kosmiczne jest troszkę bardziej rozłożone. Też jednymi z cząstek, które są produkowane w takim pęku atmosferycznym są miony, które tworzą takie kręgi na teleskopach. Więc mamy parę przesłanek, żeby oddzielić pęki atmosferyczne powodowane przez promieniowanie gamma od tych przeszkadzających promieniowania kosmicznego. Ale teraz są też wykorzystywane techniki uczenia maszynowego, żeby usprawnić to. I także teleskopy HES, o którym wspomniałyśmy, Magic Veritas, to jest ta generacja, która istnieje teraz, ale w budowie jest ogromne obserwatorium CTA, które będzie znajdowało się na dwóch półkulach. Jedno miejsce to Chile, obserwatorium Paranal, a drugie na La Palmie. I na ten moment 64 teleskopy, więc ogromna sieć działająca na zasadzie obserwatorium. Więc to na pewno poszerzy też nam te widełki energetyczne, które możemy obserwować i będziemy w stanie dotrzeć do tych obiektów, do których nie byliśmy w stanie dotrzeć z czułością obecnych obserwatoriów.
No to czekamy na wyniki, czekamy na te wszystkie obserwacje. Dziękuję Ci bardzo za dziś. W naszej rozmowie uczestniczyła magister Jowita Borowska-Naguszewska, doktorantka Uniwersytetu Humboldtu w Berlinie, popularyzatorka astrofizyki. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.